To Strefa Publiczna w Radiu Łódź. Gościem audycji jest profesor Przemysław Karda z Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór państwu.
Porozmawiamy dziś o suplementach diety. Polacy wydają miliardy złotych na różnego rodzaju suplementy diety. Uniwersytet Medyczny prowadzi pierwsze, chyba jedyne w Polsce badania nad suplementami diety. Panie profesorze, czego się chcecie dowiedzieć?
Chcemy się dowiedzieć, czy są one tak bezpieczne, jak wydawać by się na pierwszy rzut oka mogło. Zacznijmy od samego początku. Suplementy diety w myśl prawodawstwa, w myśl założeń, to nic innego, a jak naturalne substancje występujące w naszym pożywieniu. Rzeczywistość jednak trochę odbiega od tego założenia i proporcjonalnie do tego, jako suplementy diety dostępne są w licznych miejscach do nabycia środki, które zawierają a to zioła pochodzące z najodleglejszych kątów świata, a to substancje mineralne, a to jeszcze inne rzeczy, które w naszej codziennej diecie nie występują. Ale nie dziwmy się temu, bo producenci tak naprawdę próbują wywołać w nas wrażenie,
że są to leki,
że są to substancje, które mogą w sposób niezwykle skuteczny przyczynić się do przywrócenia zdrowia albo do zachowania tego zdrowia u każdego z nas. A jeśli tak, to liczyć się trzeba z tym, że mogą być to również, tak jak zresztą wszystkie leki, substancje, które w określonych sytuacjach mogą mieć swoje działania niekorzystne. I tego chcemy właśnie się dowiedzieć.
Niedawno jedna z firm otrzymała bardzo wysoką karę, którą nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Firma się od tej decyzji odwołała, ale czy to pana zdaniem jest taki jasny sygnał dla producentów suplementów diety?
Zacznijmy od tego, że prawodawstwo, które w naszym kraju tutaj nadzoruje produkcję i wprowadzenie do obrotu suplementów diety, jest prawodawstwem bardzo liberalnym. Ono nie bierze się znikąd, jest odzwierciedleniem prawodawstwa europejskiego. Dyrektywa europejska właśnie tego typu zalecenia pozwala krajom do swojego prawodawstwa wkładać, a one pozwalają wprowadzać producentom do obrotu suplementy bez jakichś szczególnych badań. I teraz tak naprawdę dobrą wolą producenta jest, że do kapsułek, tabletek czy syropów oznakowanych jako suplementy diety włoży to, co rzeczywiście deklaruje. A następnie, że będzie to sprzedawał w sposób, który nie będzie odbiegał od wyznaczonych mu granic. Te granice oznaczają tylko tyle, że nie może on się posługiwać informacją, że są to substancje o działaniu leczniczym. Natomiast jak pewnie każdy z państwa obserwował wielokrotnie, reklamy bardzo często uciekają się do wywoływania wrażenia, że jednak mamy do czynienia z substancjami o niezwykle skutecznym działaniu leczniczym i to jest podstawa, dla którego tą konkretną karę na jednego z producentów próbowano nałożyć. Ale jeszcze ważniejsze jest tak naprawdę, czy rzeczywiście w tych produktach znajduje się to, co być tam powinno i czy nie ma tam czegoś innego, co dla...
Ale to zaraz do tego wątku przejdziemy, bo myślę sobie, bo pan profesor mówi o wrażeniu, które my mamy, oglądając różnego rodzaju reklamy, ale wspomniany już Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zlecił specjalne badania opinii publicznej i okazuje się, że te suplementy diety, które są reklamowane w różnych reklamach, są przez konsumentów, pacjentów odbierane właśnie jako leki przez większość pacjentów. Czyli tutaj nie jest to przypadek.
To nie jest przypadek. Zwróćcie państwo uwagę, że dostępne są one w aptekach, ponieważ są wydawane w sposób niepodlegający żadnym ograniczeniom, to farmaceuta może je aktywnie pacjentowi proponować, ale też często jest obiektem pytań pochodzących od przeciętnego Kowalskiego. Proszę pana, proszę pani, co by pan radził na to czy na tamto? I ponieważ nie ma tutaj ograniczeń dotyczących potrzeby posiadania recepty, to natychmiast może odwrócić się i z półki zdjąć preparat, który w jego dobrym przekonaniu jest preparatem, który na tego typu dolegliwości działa. No i rzecz w tym właśnie, co ten producent w informacjach przekazanych na opakowaniu, w reklamach telewizyjnych i prasowych przedstawił. A często właśnie takie odbiegające od litery prawa wyobrażenie o tym, że jest to skuteczny lek, de facto powstaje nieprzypadkowo.
Co więcej, chyba też nieprzypadkowe są opakowania tych suplementów diety, które oczywiście wyglądają jak prawdziwe leki. Są to tabletki, kapsułki.
No właśnie, nie ma tutaj widocznej gołym okiem różnicy zarówno po stronie samego produktu, bo są to rzeczywiście takie typowe formy charakterystyczne dla leków jak tabletki, kapsułki, czy też w samych opakowaniach, które z jednej strony są bardzo atrakcyjne, z drugiej strony na pewno mają gdzieś drobnym drukiem nadrukowaną informację, że jest to suplement diety, ale jest to często informacja dla pacjenta ukryta, bardzo mało czytelna i niejednoznaczna. W zeszłym roku NIK podjął badania tego zagadnienia i w swoim raporcie Naczelna Izba Kontroli ujawniła różne przypadki odstępstw od obowiązującego prawa. Ale jedną z sugestii, która przez ów NIK została w raporcie zawarta, było właśnie spójne oznakowanie suplementów diety w taki sposób, żeby konsument sięgając po taki środek od razu orientował się, z czym ma do czynienia. Żeby nie było mylnego wyobrażenia, że jest to lek, żeby czytelne oznaczenie, logotyp, duże litery na opakowaniu informowały go, że ma do czynienia z suplementem diety i tylko suplementem diety.
Te wyniki kontroli to naprawdę przyprawiają o jeżące się włosy na głowie. I tu przechodzimy do tego drugiego wątku, a mianowicie co w tych suplementach diety jest. Bo raz, że nie jest to przepadane, bo producenci nie mają żadnego obowiązku, by robić badania kliniczne, tak jak w przypadku leków. A po drugie, były tam różne substancje, które mogły zaszkodzić.
Ja nie chciałbym, żeby wywoływać niepotrzebny niepokój i straszyć obywateli informacjami o suplementach diety, które mogą truć, bo to są przypadki absolutnie jednostkowe i raczej o charakterze niedociągnięć technologicznych niż zamierzonego błędu. Problem leży tak naprawdę zupełnie gdzie indziej. Suplementy diety nie mają istotnego działania leczniczego. I jeżeli sięgają po nie pacjenci, to ich główna strata polega na tym, że nie korzystają z możliwości, które w międzyczasie istnieją gdzie indziej, po stronie leków. Bo pewnie na wiele schorzeń, na wiele dolegliwości równocześnie mogliby sięgnąć po leki, które istnieją, są skuteczne, są przebadane, są produkowane w warunkach ściśle kontrolowanych. Mają zawsze taką samą dawkę, określony sposób działania i oczywiście każde leki mają również swoje działanie niepożądane, ale my to wszystko wiemy i tutaj mamy nad nimi jak gdyby pełną kontrolę. Natomiast wybierając suplementy diety zdają się na swobodne deklaracje producentów, którzy być może do środka wsadzają do kapsułki tyle, ile deklarują, ale tego tak naprawdę nie wie nikt, bo ani producenci, ani organy rejestrujące nie prowadzą żadnej kontroli nad tym, czy tabletka, która deklaruje zawartość 500 mg, zawiera 500 mg, a może 0, a może 1000, a może 328. Tego nie wie nikt.
Panie profesorze, pana zdaniem pacjenci rozróżniają w ogóle leki od suplementów diety?
Myślę, że w znakomitej większości przypadków nie. Zresztą ta granica, umówmy się, jest bardzo płynna i prawdą jest, że podobne substancje wykorzystywane do produkcji leków wykorzystują również do produkcji suplementów diety ich producenci, robiąc to całkowicie świadomie. Dowcip polega po prostu na tym, że rejestracja suplementu diety jest znacznie szybsza i znacznie tańsza niż rejestracja leku. Jeśli chcemy tą samą substancję zarejestrować jako lek, przykładowo, wyobraźmy sobie, że ktoś, a byłyby takie wskazania medyczne, postanowił zarejestrować sól kuchenną jako lek. Wierzcie Państwo, że są takie choroby, w których rzeczywiście ona jako lek służy. I gdyby ktoś chciał zrobić z tego lek, musiałby przejść dosyć skomplikowaną procedurę rejestracyjną, udowadniając, że jest to bezpieczne, że jest to skuteczne, że każda tabletka zawierająca sól kuchenną zawiera tyle, ile na opakowaniu podano. Jest to również kosztowny proces. Natomiast w momencie, kiedy tą samą sól kuchenną zamknie w kapsułkach producent suplementu diety i oznaczy opakowanie hasłem suplement diety, może tam sypać sól kuchenną, albo też talk, albo też cukier, albo cokolwiek innego. Jeśli to będzie tylko obojętne dla zdrowia, to w zasadzie nikt mu z tego nie może uczynić żadnej pretensji. A czy tej soli będzie tyle, ile deklarował, czy trochę mniej, czy trochę więcej, to również nie jest absolutnie przedmiotem żadnych badań konkretnych i tak naprawdę żadnej odpowiedzialności producenta, bo producent suplementu diety odpowiada tylko tak naprawdę za jedną, jedyną rzecz, czyli za bezpieczeństwo. Co oznacza, że produkowanie tabletek zawierających sól kuchenną byłoby niezwykle bezpiecznym procederem, gdyż sól kuchenna jest jednak rzeczą, którą trudno sobie krzywdę zrobić.
My za chwilę do naszej rozmowy wrócimy. Zapraszam na krótką muzyczną przerwę.